Godzina z głowy.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Witajcie, tu Godzina z głowy. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Tak mnie naszło, wiesz, że pomyślałem sobie, że mogłem ci powiedzieć wcześniej, ale powiem ci teraz. Skąd w ogóle przyszedł mi do głowy pomysł na to, żeby robić ten program? Wiesz skąd? Bo słyszałem nieustannie w radiach, w telewizjach, w gazetach, że amerykańscy naukowcy odkryli coś. I zgodzisz się z tym, że to jest bardzo często słyszane w mediach w XXI wieku, może w XX też, że amerykańscy naukowcy coś odkryli, coś udowodnili. Ostatnio amerykańscy naukowcy odkryli rosyjskich naukowców, tak? A rosyjscy naukowcy coś innego jeszcze odkryli. I większość ludzi myślących poważnie bierze to wszystko pod duży znak zapytania i zastanawia się, no dobrze, ale skąd oni to wiedzą, ci amerykańscy naukowcy? Przecież oni u mnie w domu nie byli. A może to, co oni tam wymyślili, to tylko w Ameryce działa, albo na jakiejś konkretnej grupie i tak dalej, i tak dalej. I tu dochodzimy do pytania, skąd amerykańscy naukowcy w ogóle wiedzą rzeczy, tak? I należy dzisiaj poważnie zająć się tematem i odpowiedzieć na to właśnie pytanie, że najczęściej wiedzą to, bo przeprowadzają jakieś badania, ewentualnie eksperymenty, jak w laboratorium Dextera. To brzmi jakby, no już wiesz, eksperyment z czym kojarzy się jako pierwsze, że coś tam kroją, tak, jakiś mózg rozkrajają, biorą jakieś fale, nie wiadomo co. A te eksperymenty, to one wyglądają trochę inaczej.
Starają się bardzo odwzorować rzeczywistość na tyle, na ile się da.
No i to jest właśnie cały ten smaczek. Starają się. Ja się na przykład teraz staram podnieść krzesło. Widzisz, żebym coś robił?
Nie.
Nie robię. No właśnie. Amerykańscy naukowcy się starają, ale ich starania kończą się różnie. Będziemy dzisiaj mówić o eksperymentach psychologicznych, o których mogliście słyszeć. O tych, o których pewnie nie słyszeliście i o takich, które może gdzieś tam wam przemknęły, ale jednak nie zwracacie na nie uwagi, a szkoda, bo dużo mówią o naszej codzienności. Po co się w ogóle robi eksperymenty tak naprawdę? Po co psycholog robi eksperymenty? Ja pamiętam, że na jednych zajęciach ze statystyki, ja siedziałem zawsze w pierwszej ławce i tam pan profesor Romuald, jeżeli nas pan słucha, to pozdrawiamy, mówił zawsze: Krzysztofie, wyłącz dyktafon, bo ja siedziałem w pierwszej ławce z dyktafonem. Będę teraz mówił rzeczy niepoprawne politycznie. I zapytał nas, po co psychologowie przeprowadzają waszym zdaniem eksperymenty? To było na pierwszym roku, więc wiesz, my natchnieni studenci psychologii mówimy, że a no pewnie po to, żeby zbawić świat, uratować ludzi, nie? A co on powiedział, że po to, żeby się doktoryzować najczęściej, albo po to, żeby jakąś pracę opublikować w czasopiśmie naukowym. Głównie po to przeprowadzają eksperymenty. Stąd prosta droga do stwierdzenia, że jeżeli masz już założony wynik jakiegoś eksperymentu, to przeprowadzisz go tak, żeby ci wyszło. To oczywiście nie znaczy, tak? Nie chcemy kalać własnego gniazda. To oczywiście nie znaczy, że wszystkie eksperymenty są złe i z gruntu niepoprawne. Wszystko zależy od metodologii. Wszystko zależy od tego, po co się eksperyment robi. Więc po co się robi eksperymenty?
Oczywiście ci naukowcy tłumaczą to tym, że chcą opisać rzeczywistość, a w konsekwencji ją wytłumaczyć.
Mhm.
Dlatego starają się stworzyć, odzwierciedlić warunki rzeczywistości w sytuacji laboratoryjnej i móc kontrolować jak najwięcej zmiennych i zobaczyć, jak człowiek w tej sytuacji będzie się zachowywał.
Rozumiem, czyli to jest taki niedosyt. Parę odcinków temu mówiliśmy o testach psychologicznych i doszliśmy do smutnej konkluzji, że w sumie to mogą być trochę czasami niemiarodajne, bo ludzie piszą w nich i odpowiadają tak, jak chcą być postrzegani. A w eksperymencie rozumiem, że za bardzo na kodach się nie da jechać, bo zamykają nas w jakiejś przestrzeni i coś tam nam mówią. I tu się pojawia moje pierwsze pytanie. Ja znam odpowiedź na nie, ale może słuchacze nie. Czy osoba, która bierze udział w eksperymencie, musi wiedzieć, że bierze udział w eksperymencie?
Tak.
Etycznie.
Etycznie tak.
Etycznie,
nie
tak.
Musi wiedzieć dokładnie, znaczy w zasadzie w większości przypadków nawet nie będzie wiedziała, z czym się zetknie. Ma często nakreślony ogólną sytuację, ogólnie czego będzie dotyczył ten eksperyment, ale nie wie dokładnie, co się wydarzy.
Mm-hmm.
W dzisiejszych czasach jakby ta ilość informacji, które osoba poddawana eksperymentowi ma, jest dużo większa. Kiedyś pozwalano sobie na troszeczkę więcej, stąd te najsłynniejsze eksperymenty były w połowie zeszłego wieku lub troszeczkę później, kiedy psychologowie pozwalali sobie czasami na zbyt dużo.
Oni mogli swoje fantazje tak naprawdę spełniać. Jak się dzisiaj czyta o eksperymentach Milgrama czy Zimbardo, o których będziemy też spokojnie mówić, więc jeżeli te nazwiska nic wam nie mówią, to spokojnie, zostańcie z nami. Ale dzisiaj to myślę, że te eksperymenty to byłyby mocno zakwestionowane przez... Tak,
no pewnie w ogóle by się nie odbyły.
Pewnie by się w ogóle nie odbyły i pewnie dzisiaj studenci... Ja pamiętam jeszcze, że jak my robiliśmy jakieś tam eksperymenty, to jeszcze mieliśmy jakieś tam, wiesz, delikatne pozwolenie na robienie rzeczy dziwnych, ale jak już tam robiliśmy jakiś taki eksperyment troszeczkę bardziej wybujały, to profesor nam mówił, że ale takiego eksperymentu to byście już w naukowym życiu nie mogli zrobić. Zacznijmy od czegoś prostego. Tu przychodzi mi na myśl eksperyment. Nie wiedziałem, że on ma nazwę, ale widzę teraz, że to jest eksperyment, który oryginalnie został stworzony przez Caroline Wood Sheriff. Czyli I shot the sheriff, but I didn't shot the deputy. Haha, suchy żarcik, niepotrzebny. Mówiąc zupełnie poważnie, to jest eksperyment, taki powiedziałbym król eksperymentów, bo on, myślę, że stał się przyczynkiem do stworzenia bardzo wielu eksperymentów, które z niego wyszły. Eksperyment, który polegał na czym? Wzięto sobie chłopców, tak? Wzięła sobie pani Karolin chłopców i co zrobiła z nimi?
Podzieliła je na dwie grupy.
I tyle?
Nie. Oczywiście trzeba było zantagonizować te obie grupy.
Skłócić po prostu, tak. Czyli...
A z drugiej strony zadbać o tą taką jednorodność w tej grupie. To jest ciekawe, bo możesz na to zwrócić uwagę, że już od najmłodszych lat, jak nie wiem, bierzemy udział w jakichś zawodach w trakcie WF-u, tak? Gdzie jesteśmy randomowo dzieleni na dwie grupy.
Losowo się mówi po polsku.
Tak, no to losowo. Na dwie grupy, to tak naprawdę ta przynależność do grupy, pomimo tego, że to są przypadkowe osoby, jest tak silna, że wiadomo, dopingujemy tą swoją drużynę, ona może się za chwilę zmienić, tak? Ale ta przynależność do grupy jest bardzo istotna, no i też automatycznie jest wzbudzana niechęć do, no, chcemy wygrać z tą drugą grupą, prawda?
Brałem ostatnio udział w takich warsztatach radzenia sobie ze stresem, coś takiego, jako uczestnik pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna i podzieliła nas pani prowadząca zajęcia na jedynki, dwójki, trójki, czwórki. I to jest niesamowite, jak ja od momentu stania się jedynką poczułem w sobie jakąś taką immanentną nienawiść do dwójek, trójek i czwórek. To jest w ogóle niesamowita rzecz, że człowiek, wiesz, nadaje ci jakiś tam tytuł, nadaje ci jakąś tam, wiesz, rozróżnienie, że ty jesteś taki, ja jestem taki i już mamy powód, żeby się pokłócić, nie? Mhm. Niesamowite.
Ja na ekonomii, na studiach miałem podział na grupy pod względem znaków zodiaku. Coś, co absolutnie mnie nigdy nie interesowało. Było dość ciekawe, bo tak naprawdę pracowałem z osobami, które były urodzone w okolicach mojej daty urodzin i też dla mnie to pod względem psychologicznym było zastanawiające, jak te osoby realnie są do mnie podobne i czy rzeczywiście to też będzie wzmacniało tą jednolitość grupy, prawda?
Ja na przykład po kilkunastu latach znajomości z pewnym kolegą dowiedziałem się, że jesteśmy urodzeni tego samego dnia, ale innego roku, ale wcześniej nie zastanawiałem się nad tym, bo nie mam zwyczaju pytać ludzi o to, kiedy się urodzili dokładnie.
Okej, ale wracając do eksperymentu, jaka była puenta tego eksperymentu?
No, zakładam, że jak się pokłócili ze sobą, no to wystarczyło, że byli podzieleni na niebieskich i żółtych i już się szczerze nienawidzili, tak?
Tak, i tam wywiązywały się naprawdę poważne konflikty, ale co ciekawe, oczywiście, no, eksperymentator musiał tutaj zadbać o to, żeby była jakaś puenta, prawda?
A jak?
I potem stworzono zadanie, które, żeby móc wykonać, obie grupy musiały się
wesprzeć,
zgrać ze sobą, dogadać i razem je wykonać. I co się okazało? Że ta wspólna praca tak mocno zintegrowała te osoby, że pomimo tego, że one były przywiezione dwoma autokarami na to miejsce, gdzie odbywało się to całe zadanie, to chciały potem wracać jednym autokarem do domu, żeby już czuły się tak silnie ze sobą związane poprzez wykonywanie jakiegoś wymyślonego zadania, tak?
Czyli to był bardzo etyczny eksperyment tak naprawdę, bo najpierw pani skłóciła tych chłopców, ale potem na koniec pogodziła i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Czy wszystkie eksperymenty się tak kończą? I czy są takie eksperymenty, takie jak te, o których wspomniałeś, które w latach 50. czy 60. przeszłyby, ale dzisiaj już absolutnie nie? I pytanie z nagłówka Super Ekspresu, do czego jest zdolny człowiek? Na te wszystkie pytania będziemy odpowiadać już po przerwie. To jest Godzina z Głowy. Zostańcie z nami.
Godzina z głowy.
Godzina z głowy, witamy w naszym laboratorium, Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Dzisiaj powinniśmy teoretycznie założyć białe fartuchy i białe rękawiczki.
Ale w sumie ludzie nie wiedzą, że nie założyliśmy.
No właśnie, w sumie nie, w radiu może to wszystko. No to wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takich kaftanach, ale nie kaftanach bezpieczeństwa. I teraz chcemy się trochę wybrać w podróż w przeszłość z taką delikatną psychologiczną łezką, że dzisiaj już takich eksperymentów nie ma, chociaż wydaje mi się, że o pewnych rzeczach w historii wszechświata i ludzkości można powiedzieć, że dobrze, że były tylko raz, bo one nam dużo wniosły w naszą wiedzę, ale może nie warto byłoby ich powtarzać. Dlaczego tak mówię? Dlaczego i o czym tak mówię? Mówię o jednym z eksperymentów, słynnym eksperymencie psychologicznym, zwanym eksperymentem Milgrama, od nazwiska właśnie tego psychologa. Eksperyment przeprowadzony w roku 61. Na czym on polegał?
Polegał on na tym, że psycholog właśnie Stanley Milgram zapraszał na badanie osobę, której zadaniem było wciskanie przycisku, który miał powodować porażenie prądem osoby, która odpowiadała na pytanie. To był, ta osoba to był współpracownik tego psychologa. On siedział sobie w drugim pokoju. Osoba badana nie widziała go. Mogła tylko słyszeć jego reakcję, tak?
Okej.
Na początku to było takie delikatne. Na początku było pokazane, jak ten najmniejszy poziom tego prądu, tak, był na tym, był zaprezentowany badanemu. A ten współpracownik badacza z każdą złą odpowiedzią na pytanie miał być podażany coraz większym prądem.
Czyli miał udawać, że coraz bardziej go boli po prostu.
Tak, bo on oczywiście nie był realnie
podłączony do niczego.
Tak, ale jego reakcje były dość sugestywne. No i teraz pytanie brzmi, jak dużo osób pozwoliło sobie dojść do ostatniego poziomu podażenia prądem, który był nawet oznaczony jako zagrażający życiu.
To znaczy, on był chyba jawnie nawet określony, że jeżeli z takim natężeniem, z takim woltażem się kopnie, to człowiek nie przeżyje. I pamiętam, że w tym eksperymencie też było tak, że przy wciskaniu tych ostatnich guzików, to już z drugiego pomieszczenia dźwięki się nie dobywały. Tak. To już budzono takie podejrzenie, że ta osoba nie żyje. To jest test nazywany popularnie testem posłuszeństwa też, bo jakby mówi się o tym, że Milgram badał posłuszeństwo. Zanim odpowiemy na to pytanie, to ciekawy fakt, który trochę przeczy temu, co powiedzieliśmy, że to już by dzisiaj nie przeszło, że podobny eksperyment w nieco odchudzonej wersji, nieco lżejszej przeprowadzono 2 lata temu na SWPS-ie we Wrocławiu. I z tego eksperymentu wyniknęło, że 90% osób zrobiło to, co ostatecznie, gdyby to się działo naprawdę, mogłoby spowodować zgon. Podobne były też wyniki w 61. Większość osób, która została postawiona jako ci nauczyciele, czyli ci wciskający guzik, większość naciskała do końca. I teraz jak to się tłumaczy? Jak to jest możliwe, że dobrzy ludzie, no bo zakładam, że Milgram rekrutując ludzi do eksperymentu, ta próba była kilkudziesięciu chyba osobowa, z tego co pamiętam. Nie była jakaś duża, ale tam mogli być psychopaci, ale szansa, że byli to sami psychopaci, raczej nieduża.
Dokładnie.
I nagle się okazuje, że wszystkie osoby, każda, wiesz, ty, ja, pani Krysia, pani z bufetu, pan kelner, pan barman, pan, nie wiem, tam ksiądz nawet mógł tam być, nie? Ktokolwiek by tam nie był, wspaniali, dobrze ludzie mogli mieć rodziny, mogli mieć pieska, mogli mieć, nie wiem co jeszcze. Wciskali ostatecznie guzik, który powodował czyjąś śmierć i wiedzieli o tym, dlatego, że ktoś źle odpowiedział na pytanie, ile wynosi pole kwadratu na przykład.
Na przykład. Widzisz, problem jest taki, że niestety w takich sytuacjach, no, jest to coś nowego. Ktoś decyduje się na wzięcie udziału w eksperymencie i potem wchodząc w tą konwencję, myślę, że próbował sobie to w ten sposób tłumaczyć, że no, mam zadanie do wykonania, tak? Przyszedłem tutaj, mam zapłacone za wzięcie udziału w eksperymencie.
To jest ważny czynnik też, że ci ludzie nie robią tego pro bono.
I to jest dość ciekawe. Z drugiej strony przerażające jest to, że tak niewiele osób zaprzestało tej czynności i zrezygnowało z udziału w eksperymencie, bo stwierdziło, że nie będzie zadawało bólu drugiej osobie, tak? Czy w konsekwencji doprowadzało do ewentualnie jego zgonu. No teza zasadnicza była taka, że nawet dobrzy ludzie, którzy na co dzień wykazują się wzorową postawą, w społeczeństwie w sytuacji takiego właśnie nacisku ze strony osób trzecich, a chociaż tutaj w tym wypadku mówi się o autorytecie, tak? No bo mamy jakiegoś profesora, mamy badacza, tak? Są skłonni do robienia bardzo złych rzeczy. No mamy... Ten eksperyment na pewno był inspirowany tym, co w XX wieku nam się wydarzyło. Realnie, tak?
Czyli... Z pewnością.
I to w jakiś sposób wyjaśnia. Wiadomo, lata mijają, tutaj mówimy właśnie o z jednej strony powtórzeniu tego eksperymentu, z drugiej strony było sporo uwag, tak? No bo wiadomo, że to jest wiele czynników i to, co tak naprawdę motywowało tych ludzi do wciskania tego przycisku. Ten eksperyment no, ma w sobie jakąś taką zasłonę, że można stwierdzić, że no, nie wszystko było do końca jasne. No ale wydźwięk ogólnie rzecz biorąc nie jest zbyt dobry. I co ciekawsze, to co powiedziałeś odnośnie tego, że te eksperymenty tak bardzo fascynują. W historii psychologii najbardziej fascynujące są te eksperymenty, które mówią o naszej ciemnej stronie, o tej złej naturze.
No tak.
Bo zło niestety w życiu nas fascynuje.
No zło jest ciekawe, tak? Ale ważnym elementem i aspektem tego badania jest to, że... Nie podkreśliliśmy tego na początku, mam wrażenie, wystarczająco mocno, że większość ludzi naciskała ten ostatni guzik, ale też pod presją tego profesora, tak. Który mówił, masz zadanie, musisz to zrobić, tak? To nie jest tak, że wszyscy tam przyszli i wszyscy z własnej woli kopali prądem do ostatku, tylko do pewnego momentu dochodzili. No to do którego momentu ktoś dochodził, to myślę, że to byłaby dobra skala takiej, wiesz, empatii danej jednostki. A potem profesor mówił, no ale halo, no nie możemy skończyć eksperymentu, przecież badany nie odpowiedział dobrze, tak? I to dowodzi tego, że jednak jesteśmy zdalnie sterowani w zasadzie i to 90% ludzi, tak?
I co też jest istotne, że oni, okej, słyszeli tą osobę, czyli pośrednio mieli z nią kontakt, ale nie widzieli jej, tak? I ten brak obecności obiektów w obszarze wzroku, tak, w polu widzenia jest dość istotny, tak, bo też często ludzie wykonując zło nie widzą tak naprawdę efektów tego zła.
Bo one przychodzą czasami później też, ale myślisz sobie, że no tak wiesz, ludzie wyszli z tego eksperymentu, procedury są takie, że no potem tam pewnie im powiedział ten Milgram o co chodziło i tak dalej, i tak dalej. Ale ten człowiek po tym eksperymencie nie jest tym samym człowiekiem, który wszedł. Już myślę, jest rozchwianym zdecydowanie bardziej człowiekiem.
I następnego dnia mógł się obudzić z mocnym kacem modalnym.
Co najmniej.
Na temat tego, co robił. I myślę sobie, że to mogło mocno wpłynąć na jego funkcjonowanie. W negatywny sposób oczywiście. I to są te konsekwencje, które no nie są zbyt fajne tych takich... tego typu eksperymentów, a z drugiej strony mogło to też pozytywnie wpłynąć na jego spostrzeganie świata, bo pomyślał sobie, jak niewiele było potrzeba, żeby zaczął czynić zło.
No, mam nadzieję, że ten eksperyment faktycznie czegoś nas nauczył. Dowodzi tego chociażby fakt, że minęło ponad 60 lat od tego eksperymentu, a my ciągle o nim mówimy i ciągle jest to eksperyment, który na pierwszych latach studiów na psychologii jest przytaczany. Widać, że można go w jakiś tam sposób powtarzać, natomiast myślę, że dzisiaj to już tak nie szokuje. Inny eksperyment, do którego zaraz przejdziemy, to jest eksperyment, w którym będziemy chcieli zabrać was do więzienia. Więc zróbcie sobie łyk herbaty, zróbcie gryza kanapki, bo za chwilę schodzimy do piwnicy. To jest Godzina z Głowy. Wracamy za parę minut.
Godzina z Głowy.
Godzina z głowy, Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Myślałem, że też tak melodyjnie powiesz jak ja. Chciałem trochę tak zacząć jakoś tak bardziej optymistycznie i pozytywnie, no bo nie będę ukrywał, że w tym wejściu, tak jak obiecałem przed paroma minutami, zabieramy was do więzienia. I nie będzie to więzienie właśnie jakichś takich metafor, czy więzienie niedosłowne. Będzie to naprawdę prawdziwe więzienie. Bo w latach 70. amerykański, nowojorski psycholog miał taki komfort, zresztą nie wiem, czy on to uzgadniał z przełożonymi, czy nie uzgadniał, ciężko powiedzieć, że wymyślił sobie, że w piwnicach Uniwersytetu Stanfordskiego stworzy więzienie. Zabrał do piwnicy 18 bodajże, tak, studentów, jakoś tak, coś koło tego. I co z nimi zrobił, panie Witku?
Podzielił ich na dwie grupy.
Znowu.
Tak. Na strażników i na więźniów.
Jest dobry początek każdego eksperymentu, podzielić ludzi.
Tutaj istotne było to, że chciał jak najbardziej oddać rzeczywistość więzienia, czyli najpierw zebrał te osoby, które były wyselekcjonowane do pełnienia roli strażników i powiedział im, że no, mają się przeistoczyć na czas eksperymentu, w ludzi, którzy będą kontrolowali porządek w więzieniu. Czyli jeżeli ktoś będzie nieposłuszny, no to mają go w jakiś sposób ukarać.
Mm-hmm.
No wiadomo, te osoby jak no, studenci psychologii, obdarzeni empatią, no stwierdzili, że może tutaj jednak nie przesadzajmy.
Mm-hmm.
A jakby realności miało nadać to, że osoby, które były, które stały się więźniami, były przypadkowego dnia zabrane z domu.
Porwane wręcz.
Porwane wręcz, przewiezione do tego więzienia i tam osadzone. Pierwszy dzień był taki...
Zapoznawczy, no, jak to w Big Brotherze na przykład.
Tak, trochę jak na wakacjach.
Tak.
Ale no, ponieważ była uwaga dla strażników, że no mają pilnować porządku, no to tam jakieś formy
represji
były stosowane. Mm-hmm. No więc wiadomo, ci więźniowie zaczęli się buntować, no i drugiego czy trzeciego dnia jakby pojawiły się takie pierwsze oznaki tego, tej niezgody na zaistniałą sytuację.
Czytam, że na przykład mieli rozkaz robienia pompek, ciężkich ćwiczeń fizycznych i tak dalej.
Tak, i to była w zasadzie prostu... troszeczkę konsekwencja tego, że oni się zaczęli buntować, więc dostawali coraz gorsze kary tak naprawdę.
Mm-hmm.
Najgorsze było to, że to eskalowało, czyli złe zachowanie więźniów powodowało coraz gorsze zachowanie strażników w stosunku do nich,
mm-hmm.
do tego stopnia, że rzeczywiście bardzo mocno wpływali na psychikę tych więźniów i w bodajże 7 czy 8 dnia eksperyment został przerwany, gdyż zagrażał już bezpieczeństwu, przede wszystkim psychicznemu, więźniów, no i poniekąd też strażników, tak? No bo w strażnikach zaczęła się budzić ich ciemna strona mocy.
Demony tak zwane. To jest eksperyment bardzo często. Nie zdziwiłbym się, gdybyście, drodzy słuchacze, już słyszeli o tym eksperymencie.
Bo widzieli nawet film, bo były filmy i dokumentalne i fabularne.
Tak, albo widzieli nawet film o tym, bo to jest eksperyment, który jest takim synonimem eksperymentów psychologicznych, tych najbardziej po bandzie zrobionych i wszystko by było świetnie, no bo ten eksperyment oczywiście może dowodzić tego, że jak człowiek dostaje za dużo władzy do ręki, no to mu się w głowie przewraca, a jeżeli ma się na kim wyżyć, to się po prostu wyżywa na tych, nad którymi ma władzę. To jest niesamowite w tym eksperymencie też, że ludzie tak mocno uwierzyli w to, w jakiej są, wiesz, sytuacji, nie? Że chłopcy porwani z domów tak naprawdę, którzy mogli w każdej chwili powiedzieć, nie, dziękuję, votum separatum, ja spadam do domu, nie? Oni jakby podporządkowali się temu, że są więźniami, a ci, którzy byli strażnikami, przypuszczam, że byli tak podnieceni tą rolą, że w ogóle nie myśleli o tym, żeby jeść, pić, spać. I wydaje mi się, że mogli być do tego stopnia nakręceni, ale... No, tu rozczarowanko przyszło, no bo jak myśmy studiowali, to jeszcze ten Zimbardo był, był, ja pamiętam, że do Polski przyjechał, był ikoną niesamowitą, autografy na książkach, psychologia i życie, nie wiem, czy do dziś jest najpopularniejszą książką na studiach psychologicznych, ale wtedy była. Ale pojawił się pan Thibault Letexier, czytam sobie, francuski dokumentalista, i on jest kimś, kto obnażył prawdę o tym eksperymencie, no, a potem Zimbardo ostatecznie musiał się też do tego odnieść. Eksperyment został podważony w bardzo prosty sposób. Odnaleziono po prostu tych facetów, którzy uczestniczyli w tym badaniu. Szkoda, że ich nie przebadano gruntownie, bo to też by była dobra szkoła psychologii. Ale oni stwierdzili, że no nie jest do końca tak, jak Zimbardo mówi, że to wszystko się samo nakręcało, tylko że on któregoś dnia przyszedł i po prostu zaczął ich nakłaniać do tego, że jak więźniowie są nieposłuszni, to może przemoc jest dobrym pomysłem, nie? I że może tutaj byłoby dobrze trochę ich kopnąć, szturchnąć i tak dalej, i tak dalej. Więc no niestety pan Zimbardo prezentowany jako ikona psychologii troszeczkę spadł z tego piedestału, bo okazało się, że jak wielu badaczy chciał tak drastycznie, mocno i tak desperacko osiągnąć swoją założoną tezę, że aż troszeczkę za bardzo pomógł tej rzeczywistości. No to jest oczywiście skrajnie nieetyczne, ale czy, tak się zastanawiam, czy to całkowicie przekreśla ten eksperyment, czy jednak pewne mądrości z niego można wynieść?
Nie, myślę sobie, że no, na pewno nie możemy pochwalać jego sposobu wpływania na ten eksperyment, bo niestety zaburzyło to no, najsłynniejszy eksperyment w historii psychologii, ale to też pokazuje niestety wpływ tego autorytetu, tej trzeciej osoby. Mamy wciąż od ponad 20 lat reality show w telewizji i też wiemy, że tak naprawdę ten udział tej osoby, która to wszystko kontroluje, jest istotny, bo ona może karać, ona może wpływać na zachowanie i w pewien sposób modelować właśnie zachowanie ludzi biorących udział w tym eksperymencie swojego rodzaju.
Prawda? Pamiętasz Truman Show?
Właśnie, no to jest świetne nawiązanie tak naprawdę.
Mm-hmm.
My mamy w sobie taką trochę potrzebę i tak samo myślę sobie, że ci uczestniczcy tego eksperymentu na swój sposób byli ciekawi, tak jak my jesteśmy ciekawi czytając o tym eksperymencie, jak to jest być w takiej sytuacji. No bo większość ludzi w tym więzieniu nie ląduje i jest na swój sposób ciekawe, czy rzeczywistość jest taka, jak się o tym mówi.
No na pewno tak. To myślę, że gdyby dzisiaj to do czegoś móc porównać, to popularność escape roomów może być taką odpowiedzią na zaspokajanie naszej potrzeby, żeby zobaczyć, jak się będziemy mogli czuć w sytuacji zamknięcia, ewentualnie w sytuacji, w której od nas będzie faktycznie to zależało. No ale do eksperymentów tych takich hardkorowych z lat 60., 70. To daleko. Pomyślałem sobie, że może dobrze by było złagodzić teraz trochę nastrój, bo to ten eksperyment z Zimbardo, mimo tego, że podważony, no to jednak ciary po plecach. I pomyślałem sobie o eksperymencie harvardzkim, który chyba jest najdłużej na świecie prowadzonym eksperymentem.
Tak, bardzo ciekawy eksperyment.
Ile lat?
75 lat.
To chyba nie przez jednego badacza, to przez pokolenia badaczy.
To dłuższy projekt i objął 300 studentów Harvardu, którzy wypełniali regularnie co 2-3 lata takie kwestionariusze dotyczące ich życia, różnych sfer funkcjonowania.
No tak.
To były pytania odnośnie ich zdrowia, związków, pracy, samorealizacji. No i okazało się, że wyniknęła z niego jedna zależność.
Jaka mianowicie?
Że taka silna zależność między miłością a odczuwanym szczęściem w życiu. Chodziło o to, że osoby, które odczuwały tą miłość szeroko pojętą, czy od właśnie partnera, czy po prostu wynikającą z jakichś tam bliskich relacji z innymi osobami, miały dużo większe poczucie szczęścia w swoim życiu, a przede wszystkim te osoby, które tej miłości nie odczuwały, miały mniejszą satysfakcję z jakichkolwiek sukcesów życiowych, przekładało się to na ich gorsze funkcjonowanie rodzinne, społeczne, na zdrowie też, więc to jest dość ciekawe, że taki czynnik, no, jest to miły wniosek, tak, że ta szeroko pojęta miłość bardzo pozytywnie wpływa na nasze poczucie satysfakcji z życia ogólnie rzecz biorąc.
Słuchaj, jeżeli oni to badali przez 75 lat, że stwierdzili, że miłość jest najważniejsza w życiu, to ja im wierzę. No, takie eksperymenty mi się podobają. No, mamy jeszcze parę innych eksperymentów dla was. Między innymi eksperymenty, które możecie przeprowadzić sami w domu, jeżeli macie dzieci. Chcecie się dowiedzieć, jakie i po co? Zostańcie z nami, to jest Godzina z Głowy.
Godzina z Głowy.
Godzina z Głowy, dwaj eksperymentatorzy z Kutna, Witold Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Dzisiaj rozmawiamy o wielu różnych eksperymentach. Zakładam, że słuchacie nas może przy obiedzie, może gdzieś na siłowni, może w jakimś przyjemnym dla was momencie, może się relaksujecie i słuchacie o tych eksperymentach, myślicie sobie... Ale jak mnie to dotyczy? Halo, panie z radia, jak mnie to dotyczy? Gdzie ja, gdzie do Ameryki, gdzie Harvard, gdzie Stanford?
No, gdzie piwnica, gdzie więzienie?
No, oczywiście te wszystkie eksperymenty, no, z definicji jakby są robione w taki sposób, że w większości przypadków mają dowodzić jakiejś tezy, ale tak na codzienne życie zwykłego człowieka nie mają przełożenia, więc chcemy teraz trochę porozmawiać o tych eksperymentach, które się w codziennym życiu mogą zdarzyć, ba, które możecie nawet zweryfikować na swoim przykładzie w codzienności zwykłej. Polecam w ogóle książkę Cialdiniego, Wywieranie wpływu na ludzi. Tam jest opisane sporo takich przykładów. Wiesz, jaki jest mój ulubiony? Dwa mam w sumie ulubione, ale jeden jest najulubieńszy. Przeprowadzony eksperyment w kolejce do kserokopiarki. Znasz? Eksperyment, który polegał na tym, że eksperymentatorka podchodziła i mówiła, przepraszam, czy możesz mnie przepuścić do kolejki? Po prostu. I porównywano to z drugim podejściem, kiedy podchodziła i przepraszam, czy możesz mnie przepuścić do kolejki, bo... No, bo tam się spieszę, bo jestem w ciąży, bo coś tam. Czego dowiódł ten eksperyment? Mianowicie dowiódł tego, że po pierwsze, uzasadnienie zwiększa twoją szansę na bycie przepuszczonym, i drugie, co jest w ogóle totalnym zaskoczeniem dla mnie, że nie ma znaczenia, jakie to uzasadnienie było. Nie ma znaczenia, czy ta dziewczyna mówiła, przepraszam, czy możesz mnie przepuścić, bo jestem w ciąży, boli mnie brzuch, boli mnie głowa, bardzo się spieszę, idę do szpitala i w ogóle. Czy też podeszła i mówiła, przepraszam, czy możesz mnie przepuścić, bo jestem głodna, albo nie wiem, bo chcę iść szybciej do domu. To, czy to uzasadnienie było sensowne, czy nie było, nie wpłynęło na to, ile procent osób przepuściło tę osobę. Więc generalnie motto tego eksperymentu, i to możecie przetestować nawet jutro, jest takie, że jeżeli czegoś od kogoś chcecie, to podanie argumentu jakiegokolwiek zwiększa szansę, że to dostaniecie.
W dużym stopniu.
Głupie, ale działa. No. Jeżeli coś jest głupie i działa, to nie jest głupie. Najczęściej jest po prostu eksperymentem psychologicznym. Ale wracając do obietnicy złożonej przed przerwą, powiedziałem, że podamy przykład eksperymentu, który można przeprowadzić w domu. Kojarzysz taką scenę, jak rodzi się dziecko, nie? Jest noworodek, sam parę miesięcy ma i kładzie mu się tam butelkę, tak, mikrofon, pistolet. Znaczy to pistolet to w niektórych domach tylko, jak jest w domu. Wiesz, parę takich rzeczy związanych z różnymi zawodami, tak? Jakąś tam kierownicę zabawkową czy telefon i na podstawie tego stwierdza się, co dziecko będzie robiło w przyszłości, nie? To jest taki eksperyment, który nasze babcie prawdopodobnie wymyśliły, ale okazuje się, że w Stanfordzie mieli podobną logikę. Co wymyślili?
Tak, to jest mój ulubiony eksperyment. Eksperymentator zapraszał właśnie dzieci do takiej luźnej rozmowy. One tam mogły się pobawić różnymi zabawkami. On zadawał im różne pytania, ale puenta eksperymentu była taka, że w którymś momencie mówił, że teraz wyjdzie na 15 minut. Mm-hmm. Tu zostawia przed nimi marshmallow, czy taką
piankę. Słodycz.
Mogą ją zjeść teraz, mm-hmm, ale jeżeli wytrzymają te 15 minut i jak on wróci i one go nie zjedzą tej pianki do tego czasu, to dostaną kolejną.
Matko, to jest bezlitosne. Nie przeszedłbym nawet pierwszej minuty tego
badania. Jak się skończyło to zadanie dla większości tych dzieci? No,
myślę, że większość pożarła ciastka.
Tak. No, to jest też dziecko, tak? Ma pewne tendencje do tego, że nie potrafi odraczać gratyfikacji. Mhm. Moja ulubiona chyba kwestia w kwestii psychologii. Ale co jest ciekawe, no wiadomo, mniejsza grupa wytrzymała te 15 minut, dostała w nagrodę drugą piankę, ale z osobami biorącymi udział w tym eksperymencie po latach się skontaktowano i chciano sprawdzić, jak im się życie potoczyło. Tak?
To jest też ciekawe, nie? Że ten eksperyment miał taką szerszą falę, że po kilkunastu latach sprawdzono, co się wydarzyło. I co się wydarzyło?
I okazało się, że te dzieci, które potrafiły odraczać gratyfikację w życiu dorosłym, funkcjonowały dużo lepiej, piastowały lepsze stanowiska.
Pewnie szczuplejsze były też.
I przede wszystkim właśnie, mało z tych osób miało problemy z nadwagą, tak? Czyli to też, to odraczenie gratyfikacji jest bardzo istotne w kontekście właśnie zdrowego odżywiania i funkcjonowania z dietą. Mm-hmm. Więc ten eksperyment rzeczywiście pokazuje, jak, no to są pewne jakby już nasze cechy wrodzone, chociaż też myślę, że w pewien sposób wyuczone, no bo uczymy się pewnych zachowań też już od najmłodszych lat w środowisku rodzinnym, prawda?
No, wydaje mi się, że ten eksperyment ma sensowne założenia oczywiście, natomiast wiesz, to, że dziecko mogło zjeść jedną piankę, a inne mogło nie zjeść, mogło wynikać oczywiście z mnóstwa czynników. To jest oczywiście osobna kwestia etyczna, przeprowadzanie testów, eksperymentów, badań na dzieciach, na zwierzętach, na osobach psychicznie zaburzonych. No, wiadomo, że eksperymentatorzy różnych rzeczy się i mają i różne rzeczy im z tego wychodzą, no ale niekoniecznie jest to jakieś tam przełożenie potem na naszą codzienną rzeczywistość. Wiem, że masz jeszcze jeden eksperyment przygotowany dla mnie, który ma mnie zaskoczyć. I to jest eksperyment...
Będzie to eksperyment Wendela Johnsona.
Nie znam człowieka, ale zakładam, że coś drastycznego się wydarzy, bo tak brzmi trochę groźnie.
To był bardzo ciekawy eksperyment, ale no, tak jak słusznie zauważasz, niestety też z takim trochę negatywnym wydźwiękiem na koniec.
Czytam, że przeprowadził go w 1939, to w tym roku się nic dobrego na świecie nie wydarzyło.
No nie, i ten eksperyment ma pewne pozytywne wnioski, ale konsekwencje niestety nie były takie fajne. Mm-hmm. Rodzice dzieci, którzy byli proszeni o ich udział w eksperymencie, jakby z założenia odmawiali, więc no, ten psycholog wykorzystał dzieci z sierocińca.
Ała.
I były to dzieci, które nie miały problemów z jąkaniem się i takie, które się jąkały.
Matko.
Podzielono je na dwie grupy, ale wymieszano je. Mhm. W zasadzie zachowanie w stosunku do tych dzieci było dokładnie takie samo, tylko tej jednej grupie mówiono, że bardzo ładnie się wypowiadają, wszystko pięknie mówią, a drugiej grupie, że strasznie się jąka, że nie można ich zrozumieć, że powinny mówić wyraźniej. No i puenta niestety jest taka, że w tej drugiej grupie nie tylko te dzieci jąkające się, ale też te dzieci, które się w ogóle nie jąkały, zaczęły się jąkać albo jąkały się jeszcze gorzej, tak? I
gdzie tu jest coś pozytywnego? No zaskocz mnie, no bo nie mogę.
Bo okazało się, czy jakby wniosek pozytywny z tego eksperymentu jest taki, że ten psycholog udowodnił, że ten problem jąkania ma podłoże psychologiczne.
Czyli tak? W tej grupie, która była lepiej traktowana, te jąkające się trochę mniej się zaczęły jąkać? Czy tego nie zbadał?
Chyba tak, chociaż ja tutaj, wiesz co,
jego to pewnie średnio interesowało, nie?
Bardziej chodziło właśnie niestety o ten negatywny wpływ, tak, że jeżeli, tak jak mówiliśmy w naszym odcinku o samobądzeniu, jeżeli ktoś jest cały czas krytykowany, są mu przedstawiane jego negatywne cechy, wyciągane wszystko to, co źle zrobił, to taka osoba nie może funkcjonować dobrze, ona zawsze będzie niestety tą samoocenę miała zaniżaną, jest bardziej podatna na zaburzenia depresyjne i na gorsze funkcjonowanie w dorosłym życiu, więc tutaj no niestety wydźwięk, znaczy, no eksperyment był bardzo mocno nieetyczny i no w dzisiejszych czasach na pewno by nie przeszedł, szczególnie, że wykorzystano jeszcze tak bezbronną grupę jak dzieci z sierocińca.
No dlatego może dzisiaj się już tak dużo o tych eksperymentach nie słyszy i tak dużo różnych eksperymentów się nie przeprowadza. Dla mnie takim wnioskiem końcowym jest po pierwsze to, że wszystkie te wyniki eksperymentów trzeba brać z przymrużeniem oka, mniejszym czy większym. One mówią pewnie sporo o ludziach, ale no, jakie tam grupy są w tych eksperymentach? 60 osób, 100 osób, 300 osób? No to w skali społeczeństwa to jest niedużo, a wiemy też dobrze o tym, że często w eksperymentach biorą udział ludzie, którzy na przykład są pod ręką albo mają dużo wolnego czasu, więc nie jest to grupa do końca reprezentatywna. No i myślę, że w dzisiejszych czasach sporo może zaburzać fakt, że za większość eksperymentów ludzie mają płacone. I że dostają pieniądze za branie udziału w eksperymentach, więc mają też pewne tendencje do zachowania.
Ale wiesz, taka dobra puenta tej kwestii eksperymentów jest taka, że mówiąc o tych negatywnych eksperymentach, o tych, które niosły ze sobą negatywne konsekwencje, uświadamiamy też ludziom, jak czasami niewiele potrzeba, głównie wpływu tych autorytetów i osób trzecich, na to, żeby robić coś źle, więc ta świadomość już powinna nam pomagać w tym, żebyśmy no, starali się żyć dobrze, tak? W zgodzie z zasadami, a nie poddawać się czasami no, nieuzasadnionym poleceniom w cudzysłowie autorytetu.
Mam wrażenie, że tym stwierdzeniem i tą puentą zmagamy podejrzliwość u naszych słuchaczy, ale nawet jeżeli to dobrze, no dobrze, przyjrzyjcie się sobie, przyjrzyjcie się innym, zadajcie sobie jedno czy dwa pytania więcej, na pewno rozbudzi to wasz intelekt i nikomu z pewnością nie zaszkodzi i jeżeli oczywiście wszystko zostanie poprowadzone etycznie.
Myślisz, że sprzedaż pianek w Kutnie zwiększy się?
Zobaczymy. Sprawdzimy za tydzień. Przejedziemy się po sklepach. Zobaczymy. Dziękujemy wam za dziś. Zapraszamy na Facebooka, zapraszamy na Anchor FM i słyszymy się za tydzień. Cześć.
Do usłyszenia.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.